Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria, bo w ten dzisiejszy dzień mamy również rozmowy połączone z Radiem Maria. Temat zapowiadany, pamięć i patriotyzm młodego pokolenia. Chcemy na ten temat rozmawiać z naszymi gośćmi, których już witamy bardzo, bardzo serdecznie i cieszymy się, że przybyli. Jest z nami, znany słuchaczom, telewidzom też pewnie, pan profesor, doktor habilitowany, socjolog Jacek Kurzępa, socjolog młodzieży, dodajmy, to jest taka specjalizacja, panie profesorze, tak?
Tak jest, zajmuję się przyglądaniem się światu młodych ludzi, analizowaniu tego i ewentualnie interpretowaniu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, witam radiosłuchaczy i widzów, szczęść Boże.
Tak, i pana uczelnia to...
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Tak jest, w Warszawie. Tam też zajmuję się psychologią społeczną, analizą przekazów medialnych, współczesną rzeczywistością i próbą diagnozy tego, w jakim kierunku idzie myślenie młodego pokolenia o Polsce, o patriotyzmie, czy to jest dla nich dzisiaj ważne, czy nieważne.
No właśnie, za chwilę do tego wrócimy, bo państwo widzą, pan profesor jest ubrany w taki specjalny podkoszulek. Nie oznacza to, że jest mu gorąco, ani że nie stać go na marynarkę, ale po prostu chce tutaj zamanifestować ten pewien, prawdy rodzaj, no, przekazu też informacji.
Bo zdecydowanie tak, jest to pewne świadectwo ważności dla mnie ostatnich wydarzeń związanych z 5. rocznicą proklamowania święta żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych.
Pięknie. No i są panowie, młodzi ludzie, to trzeba zauważyć. Chcę powiedzieć słuchaczom, którzy nie widzą tutaj panów w twarzy. Jest tutaj pan Michał Mucha, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Witamy. Jest pan Patryk Szulak, Patriotyczne Podlasie.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Tak się nazywa to stowarzyszenie. I pan Jacek Słoma, także Stowarzyszenie Patriotyczne Podlasie.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Bardzo serdecznie was witamy. I chcemy dzisiaj rozmawiać, temat właściwie szeroki i do tego tematu powracamy dosyć często w różnych sytuacjach w Radiu Maria, bo są różne programy, na temat patriotyzmu, pamięci historycznej, ale dzisiaj mówimy o akcent bardzo ważny, młode pokolenie. Jak to czynić, jak to się dzieje, że młode pokolenie ma, cieszymy się z tego, dalej zacięcie, mówimy patriotyczne. Panie profesorze, tak tytułem wstępu, bo wiemy tradycje powstania styczniowego, które przetrwały na dwudziestolecie międzywojenne. Dwudziestolecie międzywojenne zaowocowało Kolumbami, prawda? Kolumbowie, ich dzieci, no, odbudowywali, nie wszyscy, ale część, bo niektórzy musieli uciekać, Polskę, no, niestety ludową, ale w jakiś sposób też walczyli w tej Polsce, przetrwali. To jest część żołnierzy też wyklętych jakoś. No i jest pokolenie te, powiedzmy, właśnie następne. Jak je nazwać? Nie wiem. Ja do niego też jakoś należę, nie? Do tych, którzy... Pan profesor też.
No cóż, ja za bardzo się w ten szereg dwudziestoparolatków już jakkolwiek bym chciał, nie jestem w stanie się wpisać.
No ja też oczywiście, tylko że natomiast, mówimy o tych pokoleniach, prawda?
Tak, tak. Natomiast ja na użytek analiz dotyczących siedzących tutaj młodzieńców dwudziestoparoletnich, ale również ich młodszych kolegów i koleżanek formuję taką tezę o pokoleniu nadziei.
Czyli pokolenie.
Dlaczego pokolenie nadziei? Dlatego, że są pewne symptomy zachowań i postaw waszego pokolenia, które pozwalają tę nadzieję prezentować, a postaw chociażby w obliczu właśnie odpowiedzialności za ojczyznę i za dziedzictwo przodków. Jeśli jesteśmy w konwencji wydarzeń związanych z 1 marca, to oczywiście nie chciałbym być nadmiernie optymistyczny, ale warto jest wskazać, że ta masowa obecność właśnie młodego pokolenia w dziesiątkach wydarzeń i rozmaitego typu form aktywności upamiętnienia żołnierzy wyklętych jest symptomem niebywałego poruszenia w ich świadomości czegoś, co nazywamy tożsamością narodową. To, co wydawało się nam w czasie transformacji systemowej, czyli po roku 89 do roku 2004 mniej więcej, jako pewną cechę uśpioną, że myślenie o Polsce proklamowanie swojej miłości ojczyzny, respektu wobec wartości ojców i dziadów jest mało modne, jest mało atrakcyjne, mam wrażenie, że dzisiaj przeżywa pewien swoisty renesans. Oczywiście nie chciałbym powiedzieć, że wszyscy młodzi tak postępują, że są jeszcze ci młodzi, którzy albo są letni w tym zakresie, troszkę zagubieni, nie posiadają gotowości poszukiwania wiedzy. Natomiast panowie pewno sami opowiedzą o swoich rówieśnikach, czy to jest powszechne, czy nie. Ja mam wrażenie, że to jest pokolenie, które chyba przymierza się, przepraszam panowie, że tak na was patrzę, ale patrzę na was jako reprezentantów tego pokolenia, które przymierza się do przejęcia pałeczki pokoleń, tożsamości, miłości, ojczyzny.
Bo ja tak dzisiaj przed biegach, przepraszam, jeszcze ja zadamy głos, ale powiedziałem, że wy jesteście tym pokoleniem, które ma szansę przeskoczyć tych lemingów, prawda? Nie obrażając niektórych tak 30-40 lat, ale jesteście, że po prostu ci, którzy mogą przespać ten czas, teraz go przesypiają, bo jest im jakoś tam dobrze. Wy jesteście pokoleniem, które ma świadomość i pytanie, co tą świadomość rodzi? Tak po kolei, jak to było w waszym przypadku? No bo wiadomo, że macie zacięcie patriotyczne, historyczne, bierzecie udział w grupach rekonstrukcyjnych, tych historycznych. Dla was Czas Honoru to jest serial, prawda, który oglądało się zapartym tchem, a nie filmy tam Bollywood czy jakieś inne, bo to widać po twarzach. Ale co to spowodowało? Co było początkiem?
W moim przypadku to ja byłem jakby pierwszym pokoleniem emigracyjnym. Wychowywałem się za granicą w Austrii do 6 roku życia. I mój tata zawsze był patriotycznie nastawiony. Również słuchał audycję w telewizji Trwam.
Czyli ten dom był
w Radiu Maryja jeszcze, tak?
Na początku, tak?
Tak, tak. I pamiętam, jak przyjeżdżałem do Polski na święto na przykład, to zawsze starałem się jak najwięcej dowiedzieć o Polsce, o historii, wszystko mnie z polskością interesowało i tak to się zaczęło od początku.
Potem... A korzenie taty, dziadka Podlasie, tak?
Raczej tata Podlasie, mama Kresy Wołyń.
A, jeszcze tam dalej.
Tak.
A ta koszulka, jaka jest jej historia? Bo też widzimy, podobna jak pana profesora.
Znaczy, no koszulka, no historia, no teraz jest moda na żołnierzy wyklętych wśród młodego pokolenia i tworzy się pewnego rodzaju popkultura, która jest dosyć podstawą.
Ale pytanie, panie profesorze, jako socjolog, czy moda wystarczy? Czy
nie,
moda...
absolutnie, no absolutnie nie. To jest, powiedziałbym, czasami zbyt powierzchowne i naskórkowe. I niestety musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że oto to masowe wystąpienie przedwczoraj, 1 marca, na ulicach całej Polski, zarówno w biegach tropem wilczym, marszach chwała bohaterom, ma również coś z charakteru pewnego modowania się na patriotyzm. Natomiast mam wrażenie, że chyba w tym konkretnym przypadku więcej i częściej mamy do czynienia z przemyślaną postawą niż tylko taką reaktywnością na zasadzie flashmobu, bo się zwołujemy na mieście i przybywamy. Ale chłopaki sami o tym powiedzą.
Tak jest. Czyli tu jest coś na pewno więcej niż moda, bo to jest u pana w przypadku pana Jacka, tak?
Patryka.
Patryka, przepraszam, Patryk Szulak. Jest to, że no... jakby powiedzieć, geny zobowiązują. O, tak.
Nie, no tak, no z pewnością to jest więcej niż moda, tylko chciałem po prostu zauważyć, że w dzisiejszych czasach jest potrzeba.
No coś się wydarzyło, coś się jakby przetarło. Ja tak myślę, ta polityka historyczna, która była kilka lat temu rozpoczęta, prawda, filmy, różne książki, to też rozbudziło.
Tak, to z pewnością, co zaczął.
A tutaj następny pan Michał, tak?
Tak.
Michał Bucha.
U mnie zaczęło się całkiem podobnie jak u kolegi, czyli w tej podstawowej jednostek z rodziny, tak? Czyli to takie rzeczy po prostu wynosi się z domu i tutaj rodzice zadbali o to, o to, żebym miał jakieś zajęcie, jakąś pasję. Mhm. I tą pasją stała się historia. I ta historia już od najmłodszych lat jakoś mi towarzyszyła, czy to były jakieś zabawki, czy książki. Ale z czasem człowiek dorastał, chciał wiedzieć więcej. Tutaj też czy wychowawcy, czy ludzie, którzy zauważyli, że w jakiś sposób się tym pasjonuje, zaczęli mnie nakierowywać na odpowiednie tory. I kiedy przyszedł taki, powiedzmy, ten młodzieńczy okres buntu, i trafił mi się temat żołnierzy wyklętych, ludzi.
Ale gdzie? W szkole?
Nie. Pani moja od historii która jeszcze jest nauczycielką starszej daty, przemycała jednak te, gdzieś te wartości. Gdzieś mi to wpadło w ucho, przeczytałem i ten cały okres, powiedzmy, takiego młodzieńczego buntu, to było coś, co pasowało mi do tych żołnierzy, ponieważ oni też zbuntowali się przeciw tej nowej władzy. Powoli zacząłem się w jakiś sposób z nimi utożsamiać.
Byli twardzi, to też jest
tak, jakoś
tak.
Twardzi, imponowali mi, tak? Mhm. Niektórym, co prawda, imponują bohaterzy w filmach, komiksach. Mi po prostu zaczęli imponować oni.
No i też bardzo chyba musiała być mądre wychowanie rodziców. Chyba tak to nie było, że tato mówi, Michał, wyłącz TVN, włącz TVP Historia albo Radio Maria, prawda, bo nie czytaj, tylko jakoś podsuwali. I rozmawiali pewnie, tak, dziadki.
Jasne, oczywiście. Rodzice starali się to robić w dosyć ciekawy sposób, nie poprzez jakieś takie, powiedzmy, suche pogadanki, no. Tylko zaczyna się od jakichś bajek, no. Czy nawet podchwytliwych pytań. Po prostu poprzez jakieś taki, powiedzmy w cudzysłowie, jasną ambicję, tata zaczął taką, jakby powiedzmy, ze mną rywalizację dosyć zdrową, żebym po prostu wiedział więcej.
A był jeszcze drugi brat, czy ktoś? Jeszcze
siostra.
Siostra jest.
Siostra. No,
jest tak wśród braci, że brat brata, prawda, zachęci, pokaże, starszy szczególnie.
Z kolei siostra już widząc to, co robię, to czym się pasjonuje, też w jakiś sposób, powiedzmy, przejął tą pałeczkę.
Czyli rodzina, dom, potem pasja.
Oczywiście, to jest tak, podstawa, później rodzi się pasja i człowiek już w miarę upływu lat, kiedy dorasta, poświęca się tej pasji, zgłębia tą wiedzę.
Czyli tak, to był pan Michał, teraz pan Jacek, Słoma, też patriotyczne Podlasie.
Tak, tak.
Jak to było w przypadku?
To znaczy, trudno oznaczyć jakoś taką jedną datę, albo jeden taki przełomowy moment w historii człowieka, kiedy człowiek zaczął się w moim przypadku interesować czy to historią, czy działalnością jakąś społeczną. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju proces. I tak jak ja uważam, że człowiek jest istotą polityczną, a istota polityczna to taka, która chce zmieniać rzeczywistość wokół siebie. I wydaje mi się, że ja do takiego typu osób należę. I stąd początki mojej jakiejkolwiek działalności, czyli chęć zmieniania rzeczywistości wokół. Ale żeby zmieniać rzeczywistość wokół, człowiek musi coś sobą reprezentować, tak? Czyli szuka tożsamości własnej, szuka własnej historii, historii swojej rodziny. No i to się wszystko buduje i nakłada pewnymi etapami. I to wbrew pozorom wydawać by się mogło bardzo prozaicznych rzeczy, no bo to służba jako ministrant w kościele w najbliższej parafii, chociażby w mojej rodzinnej, w Krynkach, to jest uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach, to jest uczęszczanie na lekcji historii i poza tym dowiadywanie się o czymś, o czym na lekcjach nie mówiono, bowiem tak jak my dzisiaj mówimy o żołnierzach wyklętych, ja ze smutkiem muszę przyznać, że przez szkołę podstawową, przez szkołę średnią nigdy nie uczyłem się o żołnierzach
wyklętych. A to już była Polska przecież
A tak,
wolna.
Dokładnie, to już mówimy. Była tak zwana wolna Polska. I tutaj człowiek zaczyna się zastanawiać, jeżeli przez 25, no może troszeczkę mniej, ale jeżeli przez długi okres tak zwanej wolnej Polski nie słyszymy o takich bohaterach, jakimi są żołnierze wyklęci, a później jednak zaczyna się o nich mówić, powstaje ich święto 1 marca, to człowieka takiego, każdego człowieka powinno zastanowić, dlaczego się nie mówi o tych bohaterach, prawda?
Czyli tutaj jest taka ciekawość. Jest,
tak.
Takie święto, taka data, flagi biało-czerwone.
Dokładnie.
A niech to będzie, świętujmy to jakoś tam prywatnie, prawda, bo tam czytajmy sobie książki. Nie, ważne jest, żeby były jakieś symbole, plakietki, banery, no wszystko.
To chociażby te koszulki.
Te koszulki, właśnie. Bo tak. Panie profesorze, do pana takie pytanie, bo pan miał tutaj drogę jednoznaczną. Tato był żołnierzem wyklętym, prawda, a więc świadomość w domu, tradycja, no wszystko. Ma pan nawet ze sobą relikwie, że tak powiem, bo jego wiersze pisane w więzieniu, był 7 lat w więzieniu twardym, więc dla pana tutaj nie było tych takich dylematów, co wybrać, mi się tak wydaje, prawda? Natomiast to pokolenie jednak młodsze, 20-latków, ma, no bo mają przeróżne, nie chcę powiedzieć pokusy, ale takie zniechęcenia, nie, żeby to zostawić, bo no, nawet politycy niektórzy mówią, zostawmy politykę, tak samo zostawmy historię, zostawmy pamięć.
Ale myślę, ojcze, dziękując za to wskazanie, rzeczywiście, jeśli kamera może wjechać na stronę tytułową, jest to pamiętnik, wiersze pisane przez mego ojca Jerzego Kurzępę we Wronkach. gdzie siedział przez 7 lat, będąc jednym ze skazanych w sprawie odpryskowej organizacji Kraj na Zamojszczyźnie. Wszedł do celi, gdy miał 20 lat, 7 miesięcy siedział w celi śmierci. Ale nie o tym chcę mówić. To jest moje dziedzictwo i to jest moje zobowiązanie. Natomiast, Michale, mówiłeś o domu, o gościńcu wyniesionym z domu jako ważny aspekt. Jacek, przywoływałeś z pewną goryczą fakt, że w szkole nie było ci dane tej wiedzy posiąść. Zatem, jeśli można, korzystając z kamer telewizji Trwam, chciałbym powiedzieć nauczycielom historii, że już można. Że już można o tym mówić. A czynię to się, nie tylko złośliwie, ale również z pewnym rozczarowaniem wobec tych nauczycieli, którzy we Wrocławiu nie wyrazili zgody na przyjęcie patrona w jednej ze szkół licealnych Inki Śledzikówny, ale również i tych nauczycieli ze Świdnicy Podwrocławskiej, gdzie odmówiono wywieszania plakatu informującego o wydarzeniach związanych z 1 marca. Zatem chciałbym powiedzieć o tym, że niebywały dorobek świętej pamięci profesora Kurtyki, Janusza Kurtyki i IPN-u i kontynuatorów tego dzieła, doktora Łukasza Kamińskiego, którzy potężną pracę wykonują faktograficzną, ale również edukacyjną, to jeszcze mało. Póki nie włączymy się my wszyscy i nie zrzucimy pewnego poczucia lękliwości wobec tej historii. Wy młodzi chyba macie więcej odwagi. I może to jest też ta nadzieja, która powinna nam przyświecać.
Tak. Jeszcze kiedyś z kimś rozmawiałem, że są takie przypadki, ale są też no, trudne, bo skoro na przykład jest się wnukiem żołnierza wyklętego, czy żołnierza AK, czy w ogóle patriot, a jeżeli się jest wnukiem na przykład pułkownika UB, czy porucznika UB, czy porucznika potem SB i tak dalej, więc to też jest tutaj, ale to jest osobny pewnie problem, ale nawet z tego się można wyzwolić, panie profesorze, bo są takie przypadki, nie? Że dziadek był tym, który niestety
zdecydowanie zdradził, tak.
A wnuk poprawia.
Aczkolwiek, no cóż, 1 marca miałem wieczorem spotkanie u siebie na parafii świętej Jadwigi w Krośnie Odrzańskim, gdzie mieszkam. Zaprosiłem mieszkańców na wieczornicę, łącznie z naszym księdzem proboszczem. To jest miasto szczególne, podobnie zresztą jak cała ziemia lubuska jest szczególna, przeniesiona akcją Wisła, społeczność z Kresów na ziemię lubuską, pozostająca, wycofująca się z Berlina Armia Polska. Więc to jest ziemia, na której pomieszkują w dalszym ciągu ofiary i kaci. Kłopot polega na tym, że ten lęk w dalszym ciągu czai się w domach.
A, że może wrócić, tak?
Że może wrócić. Poza tym kłopot polega na tym, że ci, którzy byli ofiarami, w dalszym ciągu widzą, że kaci mają lepiej. Że opływają w dobro i nic się im nie stało.
Czyli czy warto być przyzwoitym? Wtedy się dostawało wyroki i wiernym raczej niż przyzwoitym, prawda? I nawet, a dzisiaj ci, którzy to czynili, żyją sobie dobrze.
Pytanie trudne. Ja myślę, bo z Michałem rozmawialiśmy przed wejściem, bo ja sam się zastanawiam, ja mam ojca jako pierwowzór.
Tak.
I jestem ciekaw, kogo wy macie. Czy jest ktoś, kogo nie traktujecie na skórkowo hasło, żołnierz wyklęty, tylko ktoś, kto z krwi i kości jest wam bliski.
Właśnie, czy macie, bo sama książka chyba nie wystarczy, najlepsza historyczna, prawda? Trzeba mieć to, tato, dziadek.
Raczej ja się też niedawno dowiedziałam, że od strony mojego taty, kuzyni mojego dziadka, byli partyzantami, byli w AK. Jednak u mnie w rodzinie jakoś się za bardzo o tym nie opowiadało, ale akurat byłem na zjeździe rodzinnym 50-lecie kapłaństwa brata mojego dziadka. Tam się okazało, że jego chrzestny akurat jest żołnierz wyklęty i Jan Szulak.
I to się to wszystko połączyło, nie?
Tak, to się połączyło.
Wiedza, pana wiedza i to takie zdobywanie tych informacji, nie? I to, i że tak. We mnie płynie krew jakaś.
Tak, tak. I to jest oczywiście wielkie zobowiązanie i trzeba pogłębić, jakby tą pałeczkę przejąć i dalej robić to, co oni robili wcześniej.
Mhm. Jasne, może...
A tu u panów?
Ja bym jeszcze wrócił do do tego pytania, które postawił profesor, bo oczywiście tym pierwowzorem zawsze będzie rodzina, członkowie rodziny, bo jak w każdej polskiej rodzinie, przypuszczam, ktoś jednak walczył. Ale ja bym z kolei chciał wrócić do tego, czy to są tylko książkowe hasła, czy to są prawdziwi ludzie z krwi i kości. I może, jeżeli można, chciałbym przedstawić historię człowieka, który w pewien sposób jest mi bliski, który był żołnierzem według mnie niezłomnym, a mianowicie Zbigniew Redźko, pseudonim Trzynastka, który urodził się w Białymstoku. I bliski jest mi z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że oddał swoje życie będąc w moim wieku. Pochodził z tych samych terenów, co ja. Z tego, co udało mi się doczytać, mieliśmy nawet podobne pasje, ale jego losy już od początku były bardzo tragiczne. W wieku 7 lat już został praktycznie półsierotą, ponieważ matka odeszła od jego ojca, a w wieku 16 lat zastała go wojna. Jego tata, który był funkcjonariuszem policji, oczywiście został zmobilizowany, później dostał się do niewoli. Jako 16-latek został sam. Jako 16-latek przedostał się do Warszawy, bo w Białymstoku oczywiście do Białegostoku wkroczyli Sowieci ze swoim terrorem i od razu zaczęli go szukać, więc zdołał zbiec do Warszawy, gdzie później został złapany, wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy, skąd powrócił do Białegostoku i od razu rozpoczął działalność w podziemiu niepodległościowym. I tutaj też taka brawurowa historia, ponieważ od razu przez organizacje podziemne został skierowany do pracy w gestapo, czyli wszedł do jaskini z pełnej lwów i po pewnym czasie okazało się...
Jako dywersja, prawda?
Oczywiście. Także to,
tam byli najważniejsi, prawda?
Tak, jego odwaga, gdyby wpadł, to wiedział od razu, co go czeka, więc tutaj okazało się później, że Niemcom udało się złapać trzech członków sztabu okręgu białostockiego AK i gdyby rozpoczęto ich przesłuchania, to oznaczałoby tak naprawdę niesamowitą tragedię dla tej struktury na tym terenie, ponieważ to byli członkowie zarządu sztabu. I tutaj Zbigniew dokonał czegoś dla mnie niesamowitego, ponieważ wyprowadził ich z więzienia w dosyć przebiegły sposób, ponieważ po prostu spił strażników. Wyprowadził członków sztabu, mało tego, wrócił się po swoją koleżankę, wyprowadził ją i przeprowadził obok patrolu gestapo. Następnie został wydany za nim list gończy i dalej działa tutaj w strukturach AK na Białostoczyźnie. Był zastępcą szefa KDW. I te całe...
O, czyli jeszcze raz przerywam, przepraszam, ale czyli to był człowiek nie z rodziny, ale pochodzący z miejscowości, tak?
Nawet z terenów, z których pochodzę, gdzie teraz
czyli
mieszkam.
Rówieśnik. To ta tożsamość tych korzeni, gdzie mieszkam, gdzie żyję, czyli świetna sprawa. Dokładnie. Czyli tu jest rodzina, tu jest miejsce, gdzie mieszkam, a w przypadku wejdę...
Oczywiście człowiek zawsze w pierwszej kolejności odnosi się do rodziny, to fakt. Człowiek odnosi się do takich bohaterów namacalnych, do jednostek, ale chciałbym przypomnieć, bo jeżeli mówimy w kontekście Święta Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, to chciałbym powiedzieć, za co my jako młodzi ludzie, bo my również znaleźliśmy się tutaj między innymi, ponieważ organizujemy różne wydarzenia. Dokładnie. Różne wydarzenia, o których myślę, że jeszcze za chwilę powiemy, ale chciałbym powiedzieć, że właśnie ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to jest święto wszystkich żołnierzy niezłomnych, bo chyba tak trzeba byłoby ich nazywać, bo oni byli wyklęci. Jeżeli byli wyklęci, to trzeba byłoby sobie zadać pytanie, przez kogo oni byli wyklęci, bo na pewno nie przez nas.
Nie, przez teraz dokładnie. Wiemy, chociaż używamy tego znamiona też ci żołnierze niezłomni, prawda?
Tak,
bo ta wyklętość trwała od 43 do 62.
Trzeciego
nawet,
Lalka. W każdym razie chciałbym powiedzieć, za co my młodzi ludzie cenimy żołnierzy niezłomnych. Przede wszystkim jako młodzi ludzie szukamy wzorców przede wszystkim bezkompromisowych. Tak, na pewno byli żołnierze wyklęci. Bezkompromisowi, bohaterscy, szlachetni. Chciałbym powiedzieć to, co usłyszeliśmy na marszu żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych 1 marca w Białymstoku. Otóż ksiądz Grzegorz Śniadok, który miał wspaniałą mowę, po której żeśmy się pomodlili na cmentarzu o pokój duszy wszystkich żołnierzy niezłomnych, mówił o to, że oni walczyli przecież o dobro, prawdę i piękno. Dobro, prawda i piękno pochodzą od Pana Boga w prostej linii, tak więc walczyli także za sprawy boskie. Ponadto, tak jak mówiliśmy tutaj o bohaterach, ja oczywiście czczę wszystkich bez wyjątku bohaterów. Są na przykład tacy bohaterowie, którzy są bliscy mojemu sercu, na przykład major Zygmunt Szendzielarz Łupaszka. To jest postać nietuzinkowa. Cieszę się, że w końcu rotmistrz Witold Pilecki jest odkrywany na nowo przez młodzież, ale już nie tylko, ponieważ wydaje mi się, że w ostatnim czasie stała się to postać kultowa i coraz częściej wraca się.
A rodziny nie zaprosili, wiecie,
tak,
do Auschwitz, ale... prawda?
Tak. I to tylko i wyłącznie pokazuje to, że jeszcze w tych czasach niestety nie w smak jest wielu środowiskom to, że mówimy o żołnierzach wyklętych. Wydaje mi się, że nie można mówić tutaj o przypadku. My mieszkamy na Białostoczyźnie, ja mieszkam na Białostoczyźnie i muszę z przykrością powiedzieć, że po 1 marca zdarzały się też komentarze niestety takie nieprzychylne żołnierzom wyklętych. Są środowiska, którym jeszcze w niesmak jest pamięć o żołnierzach niezłomnych. No cóż, wydaje mi się, chociażby przytoczę tytuł już z pamięci Gazety Wyborczej Lokalnej, która napisała tak naprawdę o łysych ludziach, o bandytach, gdzie reszta mediów bardzo przyjaźnie skomentowała i zrelacjonowała nasze wydarzenie. Wydaje mi się, że jednak wielu środowiskom wciąż jest nie w smak, tak jak powiadam.
Myślę, że sytuacja córka Borysława Bieruta jest jeszcze ambasadorem w jednym z krajów.
Zdecydowanie. Ja myślę, że Jacku poruszasz kwestię, którą swego czasu również w niedalekiej historii w Polsce doświadczaliśmy, a mianowicie takie podskórne, autentyczne pulsowanie życia narodu, które osadzone jest w respekcie i kultywowaniu tychże bohaterów, a z drugiej strony oficjalna narracja, która albo ich marginalizuje, albo próbuje w dalszym ciągu wygumkować. Chciałbym, nawiązując do tego, co powiedziałeś, zwrócić uwagę na trzy rzeczy i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo jest to pewna intuicja socjologiczna. Tutaj wielokrotnie padło słowo tożsamość i mam wrażenie, że młode pokolenie jak Kania Dżdżu potrzebuje pewnych wzorców po to, żeby kształtować swoje własne postawy, swoją własną tożsamość. Zatem zadaję sobie i wam pytanie, czy to jest ten trop? Czy biegi tropem wilczym to jest również bieg ku kształtowaniu własnej tożsamości młodego człowieka Anno Domini 2015, młodego Polaka? To jest jedna rzecz. Druga rzecz dotycząca więzi. To znaczy, że Marsz Żołnierzy Niezłomnych, spotkania, które mnie oszałamiają. Ostatnia oprawa meczu Legii Warszawa, Jagiellonii, Podbeskidzia i wiele innych zespołów moglibyśmy i stadionów wymienić. Przepyszne, przepiękne, cudowne oprawy. Jak wiele czasu trzeba było poświęcić, żeby dogadać logistycznie i przygotować to wszystko. Jak słuchałem hymnu śpiewanego na Legii, no gęsia skórka, mówiąc potocznie, ciary na plecach. Dziękuję wszystkim kibolom, którzy to wszystko potrafią zrobić, uszanować i zastąpić tych, którzy to powinni zrobić
kibolom,
w urzędach, instytucjach.
Przezywanym, tak właśnie przezywanym, bo tak samo jak wyklęci, to również takie słowo, które chciano nam tutaj, prawda, żeby
wkleić.
Ono nabrało tak. Żeby
ale
nabrało...
to, ojcze, bo tylko ostatnia kwestia. Bo to tworzenie więzi. Tworzenie więzi, tworzenie wspólnoty. Rozpoznajemy się, widzimy się, liczymy się, czujemy, że jest nas dużo, W związku z czym ci, którzy dzisiaj być może są niepewni, wątpiący, bardziej ochoczo i odważnie do nas przystaną. Mhm. Tak jest, czy tak nie?
Ja mam takie pytanie, panie profesorze, to panów tu mamy, naszych gości. Co z nich wyrośnie?
Oj.
O, na przyszłość. Dla ojczyzny, bo, no bo tak można
wyglądają
powiedzieć.
Wyglądają nieźle, ale co się pod skórą kryje, to tego nie wiemy.
Na pewno będą chcieli jej bronić, gdy będzie potrzeba. To możemy, te pokolenie będzie takie, prawda?
To znaczy,
nie powiesz, że ucieknie pierwszym lepszym samolotem.
Wszyscy się zastanawiamy, jak jeden mąż, nad tym, jak byśmy się zachowali w takiej sytuacji. Myślę, że nie można stwierdzić jednoznacznie, że tak, pójdę, będę bronił ojczyzny. To były bardzo trudne wybory. My nie możemy stawiać się teraz w takiej sytuacji, co by było gdyby, bo to weryfikuje faktyczna potrzeba. A jak pokazuje historia, nasz naród jest w stanie zmobilizować się w faktycznej potrzebie. Ale właśnie jeżeli mówimy o żołnierzach niezłomnych, oni postawieni w sytuacji beznadziejnej, postawieni pod ścianą, zaszczuci, ganiani po lasach jak zwierzyna łowna, potrafili zachować się jak trzeba, mówiąc słowami Danuty Siedzikówny, potrafili zachować się jak trzeba, potrafili podjąć walkę, chwycić za karabin, nie tracąc przy tym ludzkiej twarzy.
Świetnie, bo też o kobietę nie zapominajmy. Danuta Siedzikówna.
Tak, my siedzimy tutaj jako panowie.
Bo są jeszcze przecież patriotyczne osoby, panie, prawda?
Tak, dziewczyny. Tak,
oczywiście. W naszej grupie rekonstrukcji historycznej również jest miejsce dla dziewczyn. Mamy sanitariuszki, nasze łączniczki, także to nie jest tak, że sami panowie tutaj tylko.
Czyli co, panie profesorze, to pokolenie tych Bronków, Władków, Janków przewyższy chyba liczebnie tych drugich, prawda? Bo też byli obecni, niestety.
Ja myślę tak, ojcze, że niesie nas troszkę pewna nadzieja i taka ochota bycia optymistą. Ja mam wrażenie, że jest wiele zadań do wykonania. Że to wszystko, co mówiliśmy w kontekście takiej dociekliwości ze strony obecnych tutaj mężczyzn w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego miałbym hołdować tym ludziom, dlaczego miałbym uznać ich za autorytet. I oni znajdują odpowiedź. Super. Ale ważne jest działanie, że nie poprzestają tylko na kliszy, na afiszu, na banerze.
W pokoju, na ścianie, prawda?
Tak jest.
Czy takie pytanie do panów. Teraz każdy odpowie. Jak to w codzienności wygląda? Jak was to, że ten patriotyzm kosztuje, jak to praktycznie się wyraża? No, że na przykład, no bo co, przychodzicie do domu i wtedy wchodzicie w ten tłum na uczelni gdzieś tamtego i jest jak było, czy jest jakieś coś, co mnie wyróżnia, nie? Że ja potrafię zająć stanowisko, powiedzieć, uwagę zwrócić.
Ja chciałbym jeszcze szybciutko skończyć swoją myśl, bowiem może wybrzmiała troszeczkę nie tak, jak zaplanowałem, ponieważ ojciec raczył zwrócić uwagę na to, co byśmy zrobili, gdyby była potrzeba obrony narodu. Mhm. Tak jak powiadam, wierzę, jestem głęboko przekonany, że duża część młodych ludzi, nie wszyscy, nie ma co się oszukiwać, ale duża część, ma tą siłę, bo to trzeba mieć siłę, trzeba mieć przekonanie, trzeba mieć wiarę, ale duża część ma tą siłę i przekonanie. Daj Boże, my też, ale miejmy nadzieję, żeby nie przekonywać się na własnej skórze. A jeżeli chodzi o to pytanie, no to tak jak powiadam, no my po prostu robimy swoją robotę najlepiej jak potrafimy. Staramy się, no każdy z nas albo jest studentem, albo był studentem, albo pracuje. Staramy się rzetelnie wykonywać nasze obowiązki codzienne. Ponadto wydaje mi się, że wykonując naszą taką pracę społeczną, bo trzeba przypomnieć, my nie dostajemy pieniędzy unijnych, my nie dostajemy grantów, my nie dostajemy pieniędzy z urzędów miejskich, marszałkowskich. My robimy to wszystko za własne pieniądze albo pieniądze sponsorów i robimy to za bardzo niewielkie sponsory, niewielkie pieniądze. Warto zwrócić uwagę na taki kontrast, jaki ostatnio pojawił się na obrazkach w internecie chociażby, zdjęcia z uroczystości i obchodów odgórnych, krajowych, warszawskich, nie pamiętam, czy to prezydenckie, czy rządowe, ale zdaje się prezydenckie uroczystości, na których była naprawdę garstka ludzi. Cieszę się mimo wszystko, że w tej Polsce samorządowej też już się odkrywa ta rzeczywistość i gdzieś tam zaczynają się pojawiać te obchody żołnierzy niezłomnych. Jednak mimo wszystko największą uwagę przykuwają oddolne inicjatywy, oddolne uroczystości. I to tutaj najbardziej ludzie biorą udział w tego typu imprezach. Wydaje mi się, że trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie. Wydaje mi się, że nie będzie tutaj tendencji spadkowej, tylko wzrostowa, tak jak mówiliśmy wcześniej. Popkultura, mamy teraz coraz więcej informacji o żołnierzach niezłomnych w mediach. Cieszymy się, bo coraz więcej ludzi zaczyna się interesować przez to, że coraz więcej ludzi zaczyna się interesować przez to, coraz więcej ludzi zaczyna samemu organizować różne uroczystości. Ja powiem tylko o jednej jeszcze akcji. Upominamy się o Was. Jest to akcja zorganizowana przez szereg organizacji młodzieżowych, studenckich, takich jak Młodzi dla Polski, Studenci dla Rzeczpospolitej, Koliber, chociażby Patriotyczne Podlasie, skąd jesteśmy. I akcja ma na celu upamiętnienie żołnierzy wyklętych, tak jak samo hasło akcji głosi. Upominamy się o Was. My jako młodzi pokolenie upominamy się o żołnierzy niezłomnych. W tym roku, korzystając z takiego medium, jakim jest Facebook, zaproponowaliśmy taką akcję o haśle wyklęci na profilowe. Dzięki temu tysiące ludzi na swoje profilowe zdjęcia nakleili sylwetki żołnierzy niezłomnych. Dzięki temu wiele osób, które do tej pory być może nie były zainteresowane, być może gdzieś ta informacja, może takie osoby są, ale gdzieś informacja o żołnierzach niezłomnych do nich jeszcze nie dotarła, to teraz na pewno do nich
dało się was policzyć, dotarło. Dało się nas policzyć, prawda, przez to, bo też jest forma, że jesteśmy nie tylko obecni, ale na takim nowoczesnym forum.
Ale to, przepraszam, ja włożę tu łyżkę dziegciu. Przepraszam, Jacku.
No tak, bo będzie
za słodko. Jedną z akcji też w sieci ogłaszanej wywieź flagę. Też 1 marca. Jechałem w ten dzień z jednej części Wrocławia do drugiej. Z Biskupina na Oporów. Całe miasto musiałem przejechać. Jedną flagę naliczyłem. Co prawda we Wrocławiu było mnóstwo rozmaitych, spektakularnych wydarzeń, ale jednak miasto w większości śpi. Wywieszenie flagi nie jest zadaniem ponad moje możliwości.
My zapominamy w ogóle,
że to powinno wypływać ze mnie, ta gotowość wywieszenia biało-czerwonej flagi na okoliczność pamięci żołnierzy wyklętych. I zauważcie, jaki jest paradoks. W momencie, kiedy korporacje piwne zachęcają nas do tego wywieź flagę, bo chłopaki będą skakać albo grać piłkę, cała Polska mieni się biało-czerwonymi barwami. A w stosownym dniu żołnierzy wyklętych ludzie mają z tym kłopot. Dlaczego?
Być może na tą chwilę wynika to jeszcze z pewnej niewiedzy, bo o ile 11 listopada da się zauważyć flagi
czy 2 maja, 3 maja,
w oknach, czy na balkonach, tak w tym roku, w zeszłym roku, 1 sierpnia, rzucił mi się też w oczy taki obrazek w Warszawie, gdzie naprawdę też zabrakło flag, a jednak no, to wydarzenie jest znane jak powstanie warszawskie, więc w pewien sposób to może jakoś tłumaczyć ten brak flag 1 marca, ale może też trochę przewrotnie, w mniejszych miejscowościach pojawiały się flagi.
Bo też może być tak, że gdy coś zacznie być dozwolone, że tak powiem, promowane przez władzę, którą za bardzo nie akceptujemy, staje się potem jakoś mniej, no mniej kosztuje. To, co kosztuje, bardziej może smakuje, nie? Że gdyby, na przykład, ja pamiętam ten czas, że plakaty 89 rok, wieczorami żeśmy kleili, bo to były te wybory pierwsze i z jakimś takim napędem. I to było takie przeżycie, że coś robimy troszkę nielegalnego, nie? Że wieczorem na tych.
Jeśli ojciec pozwoli, jeszcze jedno zdanie chciałem.
Bo będziemy już oddawać głos słuchaczom, a chcę, żeby pan jeszcze profesor nam tutaj, bo widzę,
ale
że
ważne zdanie. Bo przecież to, co się działo 1 marca, miało miejsce swoją reprezentację na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, we Lwowie. Michał Dworczyk, który animuje te działania i środowiska zarówno patriotyczne i harcerskie tam pięknie zaistniały i myślę, że też powinniśmy im nie tylko podziękować, ale ucieszyć się, że ta wspólnota polska, cała Polska przeżywała ten dzień.
No i tam jak tak słyszałem, bo nie byłem bezpośrednio, ale tam jest to spotęgowane, tam płaczą, jak słyszą hymn polski, jak słyszą pieśń partyzancką, nie? To ci ludzie przeżywają to 5 razy więcej niż my. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy no, skamieniali, tylko że oni tego nie mają, nie? Dla nich to jest coś
utracone. Dobro utracone. Jest...
Panie profesorze, to może fragment, tak? Tego, to jest pamiętnik taty?
To jest pamiętnik taty. Ja chciałbym wam powiedzieć, że został dwukrotnie skazany na karę śmierci.
Czyli niech państwo mają świadomość, poczucie, że każdego dnia mogę zostać rozstrzelany. Każdego
zdecydowanie
dnia.
Tak.
To trwało ileś
i
miesięcy?
Przeczytam jeden z dla mnie trudniejszych wierszy. Ja przygotowałem się do tego spotkania, czytałem po wielokroć, więc łzy już mi obeschły.
Mhm. Jest jakaś data konkretna tutaj? Czy...
Tak, 19 października 58 rok. Skarga. Mam chować zawsze do samego środka wszystkie uczucia, każdy serca jęk, choć widzę przecież jako Buda słodka zwycięża prawość, zostawiając lęk. Ja Ciebie wzywam, Boga ja wzywam, Tyś Bóg mój, Boga Syn. Ja Ciebie kocham i tylko Ciebie, boś Jezus, Ojca Syn. Czy twarz i oczy zasłonić powłoką, aby mnie gorzka nie zdradziła łza? Czy własne serce mam zmienić w opokę, panującego nie dostrzegać zła? Ja Ciebie wzywam. Boga ja wzywam.
I tego typu utworów jest tutaj więcej, panie profesorze, tak? Utworów i takich...
Tak.
Tu nazwij utworów, bo to pisał człowiek w sytuacji dramatycznej.
Młody podówczas chłopak, który całą młodość spędził pod celą, który był katowany przez prokurator Wolińską, znaną skądinąd z oscarowego filmu.
Tak.
Nie będę mówił o metodach śledztwa. W roku 90 z bratem byliśmy w Pałacu Mostowskich w Warszawie i przeglądaliśmy całą dokumentację ze sprawy, z procesu. I widzieliśmy podpis ojca pod każdą z kartek protokołu z przesłuchań. I powiem wam uczciwie, że gdy patrzyłem na ten podpis z rozedrganą, zbolałą ręką, może dlatego, że to mój ojciec, to czułem ten ból.
Tak nie pisze człowiek 27-letni, prawda? Takim...
Tak jest.
No a ta pani, widzicie, znajoma reżysera, na tej kanwie film powstał.
Jasne.
I też wypaczona relacja, a my wszyscy, nie wszyscy, ale niektórzy biją, prawda, brawo, podniecają się, mówiąc takim językiem.
Ale jeśli mogę, ojcze, jeszcze jedno...
Bardzo proszę, bo już mamy telefony, się wyświetlają.
Powiedzieć o tym, że nienawiść we mnie nie drzemie i to wynika również z tego, co ojciec napisał jeszcze innego dnia. Marzenie. A kiedy wyjdę, chcę zapomnieć, że tyle lat straciłem. Nie chcę też lasu już przeklinać, choć chcę być jak dawniej byłem. A zawsze byłem optymistą i śmiałem się do losu. Widziałem przyszłość jasną, czystą, szczęścia, słuchałem głosu.
No właśnie, czyli te pokolenia nie tylko nie dały się zabić, nadzieję w nich zabić, ale nawet potem wychodziły. No, tato założył rodzinę, prawda?
Tak jest.
Po tym i
było nas troje, siostra, brat i ja. Tak wszyscy dalej. Chyba dobrzy Polacy.
A my tutaj wracamy do młodego pokolenia, więc panowie, już telefony zapraszam tutaj do nas. 536-6030, 536-600-400 w naszej rodzinie, ale jeszcze wcześniej są dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012 dla Południowej. Dla zagranicy 56-657-0013, 56-657-0014. Zanim telefony, pytanie, czy patriotyzm kosztuje? Jeżeli tak, to co kosztuje? Oczywiście nie chodzi mi o pieniądze, bo mówiliście, o pieniądze są ważne, ale jak mówimy, chodzi o ten drugi wymiar.
Raczej moim zdaniem to nic nie kosztuje, jeśli to nie chodzi o pieniądze, ale to jest sama przyjemność i jeśli nie ma się jakichś wartości, za które...
Czyli ktoś kiedyś... ubrać taką koszulkę, wejść do autobusu, wyjść na ulicę, nie ma problemu. Nikt tam nie...
Raczej myślę, że to raczej jest powód do dumy patriotyzmu, to nie jest żaden wstyd.
Czyli nawet gdyby ktoś tam to przyjmujesz to spokojnie, tak?
No, nie, no oczywiście, to próbuję wytłumaczyć, na czym to polega i myślę, że wśród Polaków jest pewien...
Przesyt, niedosyt.
Czyli poczucie niższości czasami i to jest, że czuję potem na postawę obywateli, nie potrafią odważnie wypowiedzieć się to, co myślą, nie potrafią tego okazać i myślę, że to jest ta przyczyna.
Ale to mamy Polak przed Polakiem poczucie, czy przed innym?
Czyli wobec może innych, nie tylko przy Polak przed Polakiem, ale to...
Panowie?
Ja powiem tak, patriotyzm nie kosztuje, to brak patriotyzmu kosztuje najwięcej.
No, cóż mogę dodać, patriotyzm jest bezcenny i tak słuchając, to nie powinniśmy się czuć jakoś bardzo wyjątkowi, ponieważ to powinno być normalne, to powinno się wynosić z domu i to powinno być naprawdę czymś normalnym, a nie czymś, co budzi jakiekolwiek zdziwienie wśród ludzi.
A my też, panie profesorze, dziękujemy Bogu, że mamy takie świetne słowo, prawda? Patriotyzm. Że nie musimy się boksować z nacjonalizmem, nie musimy się boksować z jakimś szowinizmem, tylko mamy patriotyzm i wszystko jasne. I to jest świetne. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto z nami
jest? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Jurek z Kielc mówi. Ja przepraszam, bo do młodych nie należę, ale jestem uczestnikiem Powstania Warszawskiego. I spotykam się często z młodzieżą i te sprawy mnie bardzo, bardzo interesują. Na konwie tego, co panowie tam mówili, zwłaszcza pan profesor przeczytał, czyli oni wszyscy, ci żołnierze niezłomni, ja zawsze wolę powiedzieć nieugięci, nieujarzmieni, niż wyklęci, bo wyklęci to młode pokolenie może to opacznie rozumieć, a oni byli tylko wyklęci przez komunizm. Mnie chodzi o to, że oni wszyscy Boga, honor i ojczyznę mieli w sercu. A jeżeli Boga mieli najpierw, Bóg na pierwszym miejscu, o czym pan profesor nawet przeczytał w zapiskach swojego taty. Czyli ten Bóg powinniśmy stać zawsze na straży tego, że Pan Bóg i teraz wyjawia się taka rzecz, że jeżeli chcemy świętować, to zawsze, no w Kielcach pani wojewoda podała program i podała, że biegi, potem występ zespołu T-Press, to będą główne uroczystości. Natomiast imprezy towarzyszące to była wizyta na cmentarzu, tam gdzie leżą prochy tych właśnie żołnierzy niezłomnych, wyklętych. A potem była msza w katedrze, w bazylice katedralnej. Po niej przyszliśmy wszyscy na teren kieleckiego więzienia, gdzie tam każde kamienie nasiąknięte są krwią właśnie ich. I o tym nie było. I odsłonięcie tablicy poświęconej zamordowaniu dwóch braci i szwagra generała Hedy Szarego. O tym ani słowa. Ja teraz chciałem, sami tam panowie mówią, że na biegach było bardzo dużo, a w miastach, ja objechałem całe Kielce na palcach jednej ręki, widać było flagi. Wstydzimy się po prostu biało-czerwonych flag. A w Powstaniu Warszawskim, proszę państwa, była noc okupacyjna i jak wybuchło powstanie, nagle się pojawiły biało-czerwone flagi. I pytanie, skąd te flagi się pojawiły? Ano, wszystko się brało, żeby z domu nawet rozedrzeć poduszkę, wyjąć wsypę, zszyć raz, dwa, trzy i wywiesić. Łzy się cisnęły do oczu, ale ja to tak na marginesie. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj musimy sobie zadać pytanie, nie tak jak koledzy tu mówią, że jest moda na co, że na żołnierzy. Nie. Jak ja dzisiaj, jako chłopak, młody, dziewczyna, mogę walczyć tak jak oni walczyli, tak jak oni postępować, żebym miał Boga i ojczyznę w sercu. I to jest podstawowe zadanie. Czyli w czasie okupacji był taki kodeks, dekalog Polaka. To były takie święte słowa, które zawierały wszystko, co Polak powinien robić w czasie tego czasu, w którym jest okupant. I to było dobitne. A my dzisiaj jak się zachowujemy?
Panie Jerzy, dziękuję bardzo za głos, bo to jest taki głos też nas uczulający, prawda? Ale myślę, że mówimy o młodych, panie profesorze, panie socjologie młodych, więc jest miejsce na patriotyzm, jest miejsce na taką na radość po prostu, bo też macie się rozwijać, studiować i mieć
jasne,
sympatię,
tyle, że...
przyjaźń, budować rodziny. O to powiedzmy.
Tak,
prawda?
Tylko tyle, że za chwilę oddam wam głos, chłopaki. Tylko tyle, że pan Jerzy stawia dwie rzeczy bardzo intrygujące. Jedną to taką, że czasami wśród nas są postaci, które chciałyby mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy zrobić uroczystość na okoliczność żołnierzy wyklętych, ale de facto, żeby tych wyklętych było jak najmniej. To jest jedna rzecz. A druga, że zrobić uroczystości, w których zupełnie gdzie indziej stawia się akcenty. I dlatego to, co pan Jerzy przedkłada, a mianowicie pewne pryncypia, ma istotne znaczenie. I chciałbym też zachęcić samorządy lokalne, żeby respektowały te pryncypia. I drugi wątek, który wydaje się też bardzo cenny w tej wypowiedzi pana Jerzego, a myśmy w kuluarach będąc o tym rozmawiali, to znaczy jak dzisiaj realizować ten patriotyzm.
Dokładnie, no to tak jak pan Jerzy Skielc, chciałbym oddać szacunek panu Jerzemu za udział w powstaniu, to najpierw w tej chwili chciałbym jeszcze powiedzieć, odnieść się do tego, co pan profesor powiedział odnośnie realizacji postulatów i ideałów żołnierzy wyklętych teraz, tak jak powiadałem na początku. Piękno, prawda i dobro. My cały czas jesteśmy na froncie. Życie człowieka to jest jeden wielki, niezmienny front. Jeżeli człowiek chce życie tylko przeżyć, aby przejeść i tak sobie przez nie przejść kulawą nogą, to nic nie osiągnie. Nie zmieni rzeczywistości dookoła siebie. Tak jak powiadam, organizujemy imprezy i takie merytoryczne, mówiące o historii, o działaniach podziemia niepodległościowego, spotkania z naukowcami z IPN-u, czy też projekcje filmowe. Robimy różne akcje, ale na co dzień nie zapominamy o tym. Tak jak powiadam, dobro, piękno i prawda. To jest coś, co można okazywać w postawach. To jest bycie dobrym mężem, to jest bycie dobrym ojcem, synem. Nie zawsze to człowiekowi wychodzi, bo człowiek jest grzeszny. My się uczymy tego, ale Pan Bóg tak stworzył człowieka, że człowiek umie się podnosić. I to jest dążenie do ideału, bo ideał nie da się osiągnąć, ale dążenie do samego ideału jest dobre. Więc pamiętając o tych wartościach, które urzeczywistniali żołnierze wyklęci, przekładając je na współczesne życie, i nie mówię tylko o życiu takim, o życiu wśród najbliższych, tylko także pewną postawę społeczną, pewną, bo my mówimy o pewnej transparentności, tak? Czyli o tych wszystkich wydarzeniach, ale to co te wydarzenia, to co działanie każdego z nas powinno ze sobą nieść. Powinno ze sobą nieść mianowicie to, że powinniśmy czerpać z tych, jeszcze raz powtórzę, piękna, dobra i prawdy. Powinniśmy wokół siebie zaszczepiać piękno, dobro i prawdę. Powinniśmy działać na rzecz tradycji naszego narodu, powinniśmy działać na rzecz kultury, mamy czym się pochwalić, powinniśmy działać na rzecz własnych siebie, powinniśmy samo kształcić się po to tylko i wyłącznie, aby z nas, z naszych bliskich, z naszych dzieci na przyszłość był pożytek. I tak jak się mówi, tutaj troszeczkę pan profesor nas zawstydził, bo pan profesor powiedział o nas, że jesteśmy przyszłością. Tak, każde pokolenie jest przyszłością, dlatego się nie da uciec, bo to jest biologia po prostu. Każde pokolenie wiąże nadzieję z kolejnym pokoleniem.
Jak nawet śpiewa piosenkę tą sławną o tych pokoleniach, zespół
Kombi.
Tak. A to mówił pan Michał?
Jacek
tak. Słoma lat, powiedzmy 20?
25.
25.
Świetnie. Jeżeli jeszcze na szybko mogę.
Bo jest telefon, ale szybko jeszcze.
Cokolwiek, odnieść się w jakikolwiek sposób do tego, o czym mówił tutaj kolega Jacek, trochę uzupełnić i to, o czym rozmawialiśmy z panem profesorem w kuluarach. Cały czas jesteśmy na tych frontach. Całe szczęście, że dzisiaj nie musimy do nikogo strzelać, ani do nas nie strzelają, ale my cały czas walczymy właśnie poprzez docieranie z tymi informacjami do naszych rówieśników, do osób młodszych, starszych, organizując owe projekcje filmowe, akcja, upominamy się o was, tak jak tutaj było już mówione, w internecie cały czas jest jakaś działalność, ale również poprzez życie tą historią.
W kwietniu wreszcie rusza film o Roju.
Tak, odtwarzanie tej historii w grupach rekonstrukcyjnych, tudzież walka o w ogóle przywrócenie imion tych żołnierzy poprzez wspieranie prac ekshumacyjnych, poprzez składanie apeli do parlamentarzystów, żeby wreszcie tym żołnierzom przywrócić ich imiona i nazwiska. Także cały czas swoją jakąś tam postawą, codziennością staramy się walczyć.
Pan Patryk się odezwie może po tym telefonie, dobra? Żeby było sprawiedliwie w miarę. Pan profesor też. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja, kto jest z nami?
Marian z Niemiec.
Panie Marianie,
ja
słucham.
Jestem emigrantem z okresu solidarnościowym właściwie. Chcę powiedzieć, że jest to taki temat dosyć szeroki, bo ta walka, powiedzmy, zbrojna tych wspaniałych ludzi, którzy ponieśli śmierć i po wojnie. Również mój ojciec był represjonowany po wojnie za udział w czasie okupacji przeciwko Niemcom niestety, ale przez te władze, które również te internacjonalne władze, które również dzisiaj niestety mają wiele do powiedzenia w Polsce. Natomiast patriotyczni obywatele, no to zginęli w samolocie w Smoleńsku, prawda? To wiemy wszyscy. To też ich walka. To też ci niezłomni. Ale mnie się wydaje, że no ja w czasie Solidarności byłem bardzo czynnym, walczącym, że tak powiem, w cudzysłowie, bo to nasza walka.
Panie Marianie, ale prośba taka, żeby może nie opowiadać o sobie teraz, tylko jest temat pamięć i patriotyzm młodego pokolenia. Co by chciał pan zapytać młodych ludzi?
Chciałem nawiązać do tego, że, no właśnie, no to wyjście było potrzebne. Proszę wybaczyć, że zrobiłem tą trochę dygresję, ale to oczywiście uważam było potrzebne. Mnie się wydaje, że z dzisiejszego punktu widzenia rzeczywiście, zanim dojdzie do takiej sytuacji, jak ci młodzi panowie mówili, że wierzą, że jednak chwycą za broń, kiedy znowu będzie potrzeba, to mnie się wydaje, że dzisiaj bardzo ważną walką jest zrobienie coś przeciwko tej propagandzie ekipy obecnie rządzącej, która kazała babci zabrać dowód osobisty, żeby nie poszła do głosowania. Tą walką na dziś to jest, aby ci młodzi ludzie dzisiejsi i pan profesor i te patriotyczne środowiska zrobiły wszystko, nie walcząc, ale praca organiczna. Przy wyborach, przed wyborami, naprawdę zmobilizować ludzi, żeby wszyscy poszli do wyborów, żeby te pokutujące do dzisiaj hasła nie idźcie do wyborów, bo my sobie poradzimy, nasza grupa nas wybierze. To jest dzisiaj walka, to jest dzisiaj program. Tak według mnie to wygląda.
Dziękuję panie Marianie, bardzo pozdrawiamy gorąco. No właśnie pytanie w ogóle, jak młodzi ludzie traktują politykę wybory. Wiemy, że pewne pokolenie było zniechęcone, tak? Dało się zniechęcić.
Jak to pan Marian słusznie zauważył, potrzebna jest to jej praca organiczna od podstaw. Naszego pokolenia, studentów, młodzieży licealnej, żeby zakładać organizacje, stowarzyszać się, samokształcić się. No, co ja mogę powiedzieć odnośnie tych wyborów? No, Polacy muszą pójść na wybory, zagłosować jak trzeba, tylko to...
Jak trzeba, prawda? Pierwszy w ogóle pójść, żeby chcieć, ale z tym dowodem to była racja, ale panie profesorze, tak socjologicznie, to na przykład ten Mocher się im nie udał, nie? Został
Pięknie tak. Został zmieniony wektor, że tak, tak powiem, tak, tak. Uderzenia śmiesznością.
Tak,
chciałbym zwrócić uwagę na to, że pan Marian zwracał uwagę, naszą refleksję w kierunku walki w przestrzeni medialnej. I przecież też musimy, panowie, uwzględnić taki oto fakt, że do was, do waszego pokolenia i młodszych docierają między innymi fenomenalnie skonfigurowane przekazy kulturowe, chociażby te, w których solistka czy solista śpiewa, że nie będzie umierał dla Polski czy za Polskę, nie będzie przelewał krwi, co też znajduje duże grono miłośników, tak? W związku z czym jesteśmy rzeczywiście na nieustannym poligonie konfrontacji co do wartości tego, czym jest Polska i czy warto być patriotą. Ale chciałbym też nawiązać do aspektu dotyczącego owej akcji Zabierz babci dowód. Ja myślę o dwóch rzeczach. chłopaki. Przepraszam, że tak familiarnie, ale, ale moglibyście być moimi synami chyba mniej więcej. Macie zadanie do wykonania. Jeśli podówczas wołano zabierz babci dowód, to teraz zaprowadź i pójdź razem z babcią do urny. Przeproś tę babcię za to, że ten dowód jej wtedy zabrałeś. Zrób ten gest, to jest jedna rzecz. A druga a propos żołnierzy niezłomnych i wyklętych. W moim mieście niestety są jeszcze ulice, które są, mienią się bohaterami tych, którzy żołnierzy wyklętych mordowali. I mieszkańcy mego miasta póki co są w letargu. Nie czują pewnego dysonansu przez fakt, że mieszkają przy takiej czy nie innej ulicy. Może zacznijmy od tych bardzo prostych rzeczy.
Oczywiście. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maria i Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest
z... Dobry.
Kłaniamy się panu, szczęść
Dobry. Bogu. Dobry. Dobry. Jacek z Piły.
O, Jacek z Piły, kłaniamy się.
Mam takie pytanie, troszkę może inne, może to się panu tu nie podoba. Witam serdecznie oczywiście. Jest taka sprawa przysięgi wojskowej. No jest faktem, że jest przysięga wojskowa, jest. Ona była wcześniej. Przysięgali wszyscy, prawda? Jest faktem tak. To byli księża, także byli. Prawda? Na ustroju sowieckich. I z tego, w mojej wiedzy wynika tak, że tylko 12 ludzi odmówiło złożenia przysięgi wojskowej. A wtedy też były specjalne kompanie dla księży, prawda? Nawet po 12. Dlaczego? Dlaczego tak mało? Tylko to wynika. Nędza narodu, prawda? Nie jest faktem, że tylko komuna. Także nasza nędza, nasza osobista nędza.
Tak, panie Jacku, oczywiście zgadzamy się, bo były sytuacje, że rzeczywiście no, strach przed utratą życia. Nie każdy, nie każdego stać na pewnego rodzaju, prawda,
heroizm.
Heroizm. A to, co pan mówi, to te przysięgi, wiem, jakie były. Przecież tam było na wierność Związkowi Radzieckiemu do lat i któryś, tak? Tak samo, więc tu było jasne, że bo to jest kwestia, pan pułkownik Kukliński, nie? Czy zdradził, czy nie zdradził Polskę. No wiadomo, że nie zdradził, że był bohaterem. Teraz nikt nie dyskutuje, chociaż chciano taką dyskusję rozpętać. Mamy jeszcze telefon jeden. Halo, halo. Prosimy. Ale a propos właśnie do tego, to za chwilę będzie. Tutaj pan Jacek jakoś tak chciał. No, sytuacja czasami nie nas zaskakuje. No, to powiedział któryś z panów, że nie zawsze ja jestem pewien tej odpowiedzi. Nie, dzisiaj czuję tak, ale jutro. Natomiast absolutnie jest nie do przyjęcia tego typu mówienie, że będę pierwszym samolotem uciekał z Polski, czy pierwszym autobusem, czy będę gasił światło i tak dalej. To jest takie no, niepoważne, prowokujące.
Jest to nie do przyjęcia, natomiast kłopot polega na tym, że pudła rezonansowe tego tekstu są na takiej częstotliwości, że to wdziera się do każdego domu. Wobec powyższego jedną z rzeczy, która wydaje się być cenna, to jest sytuacja przyciszenia potencjometru treści, które rażą moje poczucie chociażby miłości ojczyzny.
Tak. Nie wchodzę, to karmię się treściami tak odpowiednimi, jest. Które mnie tak budują. Jest. Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca i gości, bardzo serdecznie. Akurat zacząłem słuchać audycji, i bo w radiu najpierw, a w tej chwili już widzę na ekranie, w drodze z Warszawy do Kielc. Dzisiaj miałem szczęście być jeszcze na przepięknej uroczystości w kościele świętego Aleksandra. Piękne kazanie księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Modliliśmy się za ofiary. Za ofiary, te ofiary smoleńskie, ale szczególnie wszyscy chcieli upamiętnić pana Przemysława Gosiewskiego. Tak, bardzo ciekawa postać. Później było takie sympozjum w sali kolumnowej Sejmu. Sala nie pomieściła ludzi, to jest bardzo duża sala. No i bardzo dużo pozytywnych takich myśli to mi przyniosło. Bardzo dużo pomysłów myśli. Właśnie w związku nawet z tym tematem, który panowie poruszacie z ojcem. Właśnie patriotyzm. Patria, ojczyzna, prawda? Tacy ludzie tam byli. Byli też ludzie młodzi. Wszyscy jakoś tak mówiący jednym głosem. Jeden duch, jedno serce. Czuło się w tych ludziach. Ale równocześnie widzimy, co się w Polsce dzieje przeciwko ojczyźnie, ale przeciwko naszej kulturze chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej. Ta właśnie, ten neomarksizm, który wchodzi, ta nowa lewica, ona ma wtedy mieli inne hasła, teraz mają gender, przedtem walka klas, a teraz walka rzekomo płci i tak dalej. No jest przeróżne myśli, ja mam bardzo dużo pozytywnych, ale jedno, trzeba po prostu, żeby każdy z nas coś robił. Kto mnie tak jakoś sprowokował, żeby zadzwonić? Ten pan z Niemiec. Z całym szacunkiem szanuję bardzo Polonię i tych, którzy może nie należą do Polonii, ale wyjechali z Polski. Nie gniewajcie się. Bardzo wiele jest, bardzo wiele dają nam różnych wskazówek wszyscy. To powinniśmy zrobić, to powinniśmy zrobić. Również z Polski te telefony, a to powinno być to. 40 milionów ludzi wie, co się powinno zrobić. Ja bym pytał każdym, a może byśmy odwrócili to pytanie i to mówienie. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Co ja zrobiłem? Niech każdy sobie robi rachunek sumienia. Dzisiaj miałem szczęście rozmawiać z różnymi ludźmi, z duchownymi, z parlamentarzystami i z młodzieżą. W tej chwili jestem u księdza, który był w moim mieście rodzinnym. Ja byłem takim chłopakiem, zaczynałem tam sobie i zaczynałem iść do kapłaństwa. On pięknie pracował w czasach trudnych. W Olkuszu, w Ojcowie, komuna. Prześladowania. Ten ksiądz ma bardzo wiele dokumentów z tych różnych wezwań, kar, wszystkiego. Ale twardo szedł, wiedział, co chce. I był wierny Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. I takich jest wielu. To są wielcy bohaterzy. To są też ci żołnierze niezłomni. Ci żołnierze niezłomni, którzy nie zostali zamordowani, ale ciągle mordowani, odbierane dobre imię, szykany przeróżne i tak dalej, a zwłaszcza dobre imię odbierane, to można zabić no strasznie człowieka i to jest. W każdym razie może tak niepozbierane te myśli, ale pierwsze dziękuję wam, że to robicie, młodzi ludzie. Bardzo dobrze. Pytanie dla wszystkich, co ja robię, ale jeszcze do młodych jedno. Patrzę na młodych ludzi, są bardzo, bardzo idealistyczni, są piękni po prostu. Ale gdy rozmawiam o ojczyźnie, to oni mówią, a to czy tamto, bo usłyszeli jakiegoś, przepraszam, dziwnego polityka albo politykiera i już za nim idą, bo hasło rzucił. Myślę, że trzeba większej refleksji i właśnie młodzi do młodych rozmawiać, nie dać się wymanipulować, bo wrogowie polscy są bardzo mocno uzbrojeni, nie tylko w media, w propagandę, ale w umiejętność manipulacji również. Oni dobrze odczytali naszą duszę polską. Jak to robić? Także myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby młodzi nie dali się wymanipulować. Tak jak dali się wymanipulować chociażby Tuskowi. Jechał, będziecie mieli paszporty, będziecie jeździć, tak. A podświadomie było w ludziach, będziemy mieli wycieczki za granicę i mają wycieczki na zmywak i tak mają. Jakbym ktoś powiedział, będziecie mieli samochody, a ktoś powiedział, może do mycia, jeżeli się dociśniemy, prawda? No i co? Wymanipulował on i cała ekipa, wymanipulował, nagrodę dostał, też trzeba to widzieć. Wiadomo od kogo, nie od tych, którym zależy na Polsce. Pensja taka, że się w głowie nie mieści, ludzie nie wierzą, 360 czy 70 tysięcy euro miesięcznie, za darmo wszystko, służących Bóg wie ile i tak dalej, to każdy niech sobie to zanalizuje. Właśnie nie dać się manipulować.
poznawać prawdę aż do bólu. Lepsza, gorzka prawda niż słodkie kłamstwo i tak dalej. I tego wam życzę. Jesteście naprawdę nadzieją, kochani. A Polska może dużo dobrego zrobić w świecie i w Europie, bo ta Europa jest bardzo pusta. Ona jest bardzo pusta. Ona też jest chora. Tak, chory duch tam jest. Tak. No i u nas, żebyśmy sobie dali radę, kochani. Ma to jest bardzo trudno. I teraz wybory mają przychodzić. Kogo wybrać? Jak ja nawet słucham tych niektórych młodych ludzi, no, mają dużo idealizmu, ale wiedzy i doświadczenia jeszcze nie mają za dużo. I no niestety, mówię, następne siły będą zmarnowane. Jeżeli nie przyjdzie rozum, i tutaj jest bardzo ważne, no, rozum, żeby był. No szczęść Boże i dzięki za waszą miłość do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny i Podlasie niech żyje, ale i Wrocław też. A to, że jedna flaga tam była tylko, nie przejmujmy się, trzeba bardzo długo pracować, żeby coś wypracować, panie profesorze. Pan dobrze o tym wie. Ale nie, i tak już jest lepiej niż było. I tak już jest lepiej niż było. I są takie oznaki. I jest to radość. Nawet to, że przecież to niedawno jest to święto żołnierzy niezłomnych czy wyklętych. Prawda? Niedawno zrobił to Lech Kaczyński. Też trzeba wiedzieć. No. Też był opór, prawda, żeby tego nie było. No, no i już widać też owoce. Dzięki serdecznie. Szczęść Boże. Alleluja do przodu. Dziękuję. Nie dajcie się wymanipulować.
Pozdrawiamy ojca dyrektora, dziękuję bardzo. No i tytułem już podsumowania każdy z panów obecnych swoje zdanie. Bardzo prosimy. Kończymy audycję.
No, odnosząc się jeszcze szybciutko do pana słuchacza, tak. Bardzo ciekawe jest odnośnie żołnierzy wyklętych, że ci, którzy teraz mówią o czczeniu żołnierzy wyklętych, wiele z nich serwuje nam postawę kelnerską wobec Rosji. Tak więc to jest swego rodzaju paradoks. Druga rzecz to jest to, co pan mówił...
Przypomnę, że mówi do nas ojciec dyrektor Radia Maryja.
Tak. O, przepraszam. Przepraszam. To, co ojciec mówił, to prawda. Polska ma bardzo dużo do zaoferowania w kontekście cywilizacji łacińskiej Europie. Chyba najwięcej. I chyba tylko my mamy tak dużo do zaoferowania zlaicyzowanej Europie. I ostatnia już rzecz. Prawdą jest, że trzeba robić to, co się potrafi. Jeżeli ktoś jest dobrym grafikiem, niech pomoże w dobrej sprawie. Jeżeli ktoś jest dobrym grajkiem, niech gra w dobrej sprawie. Niech każdy robi to, co potrafi.
Dobry piekarz, tak?
Tak.
Każdy. Pan, jeszcze wasze nazwiska, pan Michał Mucha to był, tak?
Słoma Jacek.
Słoma Jacek, teraz Michał Mucha, tak?
Ja z kolei takim tytułem podsumowania to chciałbym bardzo zachęcić przede wszystkim swoich rówieśników, ludzi młodych, żeby nie bali się, żeby również włączali się w te wszystkie obchody, organizacje, gromadzili się. To naprawdę nie jest nic strasznego, wystarczy pasja, zapał. I naprawdę,
przekaz innym, prawda?
Przekaz. Naprawdę wystarczył drobne rzeczy, aby to wszystko zaczęło grać. I zachęcam bardzo serdecznie do lektury biografii naszych żołnierzy niezłomnych. Tam znajdą wszelkie wzorce, tam znajdą jakichś swoich idoli.
Tak. Patryk Szulak, także patriotyczny Podlasie, bardzo proszę.
Ja bym chciał zakończyć bardzo, bardzo optymistycznie. Jest wzrost wśród młodego pokolenia patriotyzmu i musimy dalej dążyć ku odzyskania tej chyba właściwej, pełnej niepodległości. I tu jest apel do wszystkich młodych ludzi, którzy czują taką potrzebę, żeby się zaangażować, żeby obojętnie, czy ktoś mieszka w Białymstoku, w Warszawie, Krakowie, w Toruniu, czy we Wrocławiu, żeby zapisali się do jakiejś organizacji i wspólnymi siłami...
Konkretnych, tych patriotycznych.
Tak, tak, tych patriotycznych. I wspólnymi siłami dożyli do konkretnego celu. Już nawet jest koalicja organizacji.
Współpracują.
I rozumiecie. Panie profesorze, ostatnie słowo naukowca, przesłanie w tej części, w tej audycji.
Tak, ojcze, pierwsza rzecz to dziękuję ojcu dyrektorowi, że zechciał nas odwiedzić. To bardzo ważne. Ważne, gdyż, nie wiem, ojcze Tadeuszu, czy wiesz, że niektórzy z tych siedzących tutaj młodych to jest to pokolenie, które się wychowuje na Radiu Maryja. Zatem jeśli ojciec mówi zacznij od siebie, to myślę, że wie, co mówi. Bo wy redemptoryści właśnie taką postawę pokazujecie, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko to odwzorowywać.
A my, panie profesorze, życzymy sukcesów dalej w tej pracy nad młodzieżą, bo nie tylko pan bada zachowania młodzieży, ale też im radzi, pomaga, prawda?
Czasami.
Tak. Dziękujemy bardzo, nasi goście. Kończymy już nasz program. Pamięć i patriotyzm młodego pokolenia. Dziękujemy za obecność i dziękujemy wszystkim słuchaczom telewizji za też obecność poprzez połączenie telefoniczne i zapraszamy na dalszy program w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja.